Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
Kolejnym odcinku naszego cyklu mówiącym o żołnierzach polskich na frontach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem tych z Podkarpacia. Witamy Państwa, rzec by można, z pogranicza holendersko-niemieckiego. Kłaniają się profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko
i ruszający śladem gąsienic Jerzy Pasier,
a także dr Jerzy Majka, historyk zajmujący się dziejami 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej z września 1939 roku, jej następczyni formowanej we Francji Polskiej 1. Dywizji Pancernej Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pierwsza Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka, a raczej jej walki od granicy holenderskiej aż po kapitulację niemieckiej twierdzy Wilhelmshaven, będzie przedmiotem naszego dzisiejszego szczególnego zainteresowania. Będziemy, a właściwie już jesteśmy, w okolicach pewnego byłego niemieckiego obozu, będziemy w okolicach pewnych obiektów, które związane z pierwszą Dywizją Pancerną dokonaniami, i w pewnym mieście, gdzie wszystko się zakończyło. To wszystko już za chwilę u nas. Mówiąc o działaniach pierwszej Dywizji Pancernej na niemieckiej ziemi, to tak króciutko możemy powiedzieć, nie uczestniczyła w lądowaniu w Normandii, wylądowała na ziemi francuskiej. Potem przeszła szlak przez północną Francję, Holandię, Belgię, aż do Niemiec. I tutaj jest ten fragment, który nas najbardziej w kontekście Wilhelmshaven i rocznicy przyjęcia kapitulacji tego garnizonu interesuje. Ale wracając do samej działalności, czy też walk pierwszej Dywizji na ziemi niemieckiej, gdzie umiejscowić ten początek i w jakim czasokresie?
Ślady gąsienic, o których wspomnieliśmy, te pierwsze ślady gąsienic pierwszej Dywizji Pancernej na europejskim gruncie postawiono, a raczej zaznaczono w sierpniu 1944 roku, w momencie, kiedy dywizja od plaż w rejonie francuskiego Aromanche, po drugiej stronie kanału La Manche, ruszała w stronę Maczugi. Sierpień, bitwa pod Fale, wielkie starcie z wycofującymi się oddziałami niemieckimi, w wyniku którego narodziła się nazwa Kocioł pod Fale, nazwa Maczuga obowiązująca do dziś. Późniejszy rajd przez terytorium francusko-belgijsko-holenderskie Breda do kwietnia 1945 roku, punkt stacjonowania dywizji, która przez ponad dwa miesiące w rejonie Bredy czekała na następne rozkazy. W międzyczasie ciężkie informacje, które dotarły do oficerów i żołnierzy dywizji o postanowieniach jałtańskich i o nowym kształcie granic państwa polskiego.
Przez cały czas działań pierwszej Dywizji Pancernej na wszystkich tych ziemiach, ona działała w tym północnym pasie, można tak powiedzieć, niedaleko wybrzeża, bo to może w Belgii mniej, czy w Holandii, ale potem już w kwietniu po kilkumiesięcznym takim pobycie nad Mozą, niektórzy to nazywali okresem zimowania, to jest przełom roku 1944 na 45, kiedy na tym terenie walki prowadzone były z takim niewielkim zaangażowaniem, tam kilka takich tylko epizodów. W kwietniu 1945 roku dywizja została włączona, skierowana do walki, przekroczyła Ren i wkroczyła już na ziemię niemieckie. Teren teren, nazwijmy to, bardzo niekorzystny dla dywizji pancernej. Nie przytoczę tutaj słowa generała Maczka, że w tym Emslandzie, bo tak się ten region nazywa, jest tak pocięty kanałami, różnymi zalewami wodnymi, że generał Maczek powiedział, patrząc na mapę, no nam by tu się chyba bardziej łodzie przydały jak czołgi. No ale rady nie było, trzeba sobie było jakoś dawać radę. No dywizja wyruszyła, walki na terenie niemieckim były prowadzone z różnym zaangażowaniem. Niektóre miejscowości były bardziej bronione, inne słabiej. No i tu nie możemy nie zacząć od ważnego epizodu, bo miało to miejsce niedaleko granicy holendersko-niemieckiej, jakim było wyzwolenie obozu jenieckiego Oberlangen.
I właściwie można by rzec, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o Niemcy, wszystko się dla pierwszej dywizji zaczęło, może w sposób symboliczny, może w sposób rzeczywisty, bo jesteśmy w Oberlangen, a właściwie kilka kilometrów od Oberlangen, w miejscu, gdzie polscy żołnierze wyzwalali przede wszystkim kobiety żołnierki z Powstania Warszawskiego.
I tu trzeba wprowadzić już na samym początku pewnego rodzaju sprostowanie. Każdy z Państwa, kto będzie chciał odnaleźć to miejsce i będzie kierował się opisami historycznymi, że jest to rejon pomiędzy Niederlangen a Oberlangen, bez tej wiedzy, którą posiedliśmy przed chwilą, będzie miał duże kłopoty. My mieliśmy takowe przed chwilą, ale jesteśmy uparci. Dlatego, co jest potrzebne w przypadku namierzenia tego punktu na mapie? Informacja, że jest to Niederlangen Siedlung, czyli osiedle Niederlangen, z dodatkową nazwą Mor. Lager 6 Oberlangen to nazwa historyczna. Obóz, który istniał od roku 1933 po rok 1945.
To jest rzeczywiście symboliczne miejsce dla zarówno pierwszej dywizji pancernej, jak i dla Polaków w ogóle, bo spotkali się Polacy i Polki tak de facto.
Tak, to był obóz jeniecki kobiet, żołnierzy z Powstania Warszawskiego, które po kapitulacji zostały zamknięte w obozie jenieckim, jak potocznie ich żartobliwie nazywano akaczki, od AK i ich przynależności do Armii Krajowej. Nastąpiło to dosyć niespodziewanie. Pułkownik Koszucki, jadąc takim podjazdem, niczego nieświadom, w pewnym momencie gdzieś dowiedział się, że gdzieś niedaleko granicy jest jakiś obóz, w którym chyba są Polacy.
Miejsce, gdzie się znajdujemy, to 12 kwietnia 1945 roku. Kiedy zerknęlibyśmy do wspomnień pułkownika Stanisława Koszuckiego, okazałoby się, że tego dnia w rejonie holenderskiej miejscowości Ter Apel, a znajduje się stąd jakieś 22 kilometry, w tym samym rejonie, a jesteśmy nad rzeką Ems, niby nic miało się nie zdarzyć. Ale to właśnie jeden z oficerów drugiego pułku pancernego zameldował dowódcy o tym, co znajduje się pomiędzy Niederlangen a Oberlangen, a następnie, będąc upartym, bo pierwotnie wódz wyrzucił go za drzwi, przyjechał jeszcze raz z Holendrem, który potwierdził ten stan rzeczy. Jeden Sherman M4, dwa Scoutcary jako samochody opancerzone, jeden motocyklista i jeden Willys MB. Siła, gdyby zebrać tych mężczyzn w całość, wzmocniona drużyna piechoty. Ruszyli z rejonu Ter Apel w rejon rzeczonego obozu i tu, gdzie się teraz znajdujemy, tu na tym skrzyżowaniu dróg, które dnia dzisiejszego jest typowe dla XXI wieku, tu z obozu padły strzały. Pułkownik Koszucki mógł się tylko uśmiechnąć, kiedy słyszał, jak grad pocisków z karabinu maszynowego krzesze iskry na pancerzu jego Shermana. A potem, kiedy Sherman zniszczył pierwszą bramę wjazdową do obozu, a następnie drewniana brama numer 2 w taki sam sposób znalazła się w stadium niebytu, wytworzyła się sytuacja niebywała. Pułkownik Koszucki oraz strzelec Witkowski biegli tuż obok jadącego Shermana w momencie, kiedy z znajdujących się przed ich oczami baraków wyległy nie dziesiątki, ale setki niewiast.
Przejechał czołgiem przez jakieś druty tego obozu i ku swojemu zdziwieniu, bo dokładnie to opisuje, wychodzi z czołgu, przybiegły zaraz kobiety, nie od razu się zorientowały, że jest to Polak i zaczynają w różnych językach, prawda, dopiero z tych rozmów wyszło, że to Polacy, no więc radość była ogromna.
Kobieta w mundurze żołnierskim, mająca patki 7 pułku ułanów, jak czas pokazał były powstaniec warszawski, kapitan Milewska, zadała pytania w kilku językach. Czy żołnierze są Kanadyjczykami, Brytyjczykami, Amerykanami, Francuzami? Biegnący obok czołgu wspomniany strzelec Witkowski miał odpowiedzieć: nie, droga pani, Polacy, pierwsza dywizja pancerna. A potem po tych kilkunastu chwilach to już było gigantyczne święto radości. Nad rzeką Ems, na samej granicy z Holandią, po tylu dniach przebywania w obozie okazało się, że obóz wyzwolony został nie przez żadną jednostkę aliancką, ale przez pierwszą dywizję pancerną. 1716 kobiet stanęło na placu. 20 znajdowało się w izbie chorych. 7 niemowląt czekało na to, żeby pierwszy raz usłyszeć oprócz polskiej mowy padającej do tej pory jakieś inne słowa. I w tych okolicznościach pierwsza dywizja pancerna przejmowała pod opiekę rejon Lager 6 Oberlangen. Wszystko, co było potrzebne do obozu, zaczęło płynąć jedną wielką rzeką.
Komendantka obozu w pewnym momencie już zwróciła się do dowództwa dywizji, żeby już nie przywozić żadnych prezentów, zwłaszcza żywnościowych, bo już wszystkiego jest pełno. No, po tylu latach tułaczki gdzieś za granicą natrafić na taki kawałek Polski, więc wzruszenie było ogromne. No i dodajmy tutaj, że potem z tego nawet trochę małżeństw powstało. Doszło do zawarcia kilku małżeństw zgoła. Też taką symboliczną wymowę ma to, że jeden z oficerów dywizji, major Wąsowicz, znalazł czy odnalazł w obozie swoją córkę. To też rangę symbolu ma.
Jedne jeszcze rzeczy musimy tutaj powiedzieć. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy w szczególnym miejscu, miejscu, gdzie właściwie zaczynał się szlak, jeżeli chodzi o Niemcy pierwszej dywizji pancernej. Jest upamiętnienie w postaci kamienia, tablicy, ale już miejsce po samym obozie trochę budzi nasze niekoniecznie pozytywne refleksje.
Kwietniowe wydarzenie z udziałem dowódcy 2 Pułku Pancernego, pułkownika Stanisława Koszuckiego, które miało miejsce tu, gdzie się teraz znajdujemy, po latach zyskało kamień, tablicę odsłoniętą 8 maja 1995 roku, ale w środku każdy, kto stanie w tym miejscu, myślę, że poczuje dokładnie to, co my. Zaskoczenie to jest mało powiedziane, stan niespełnienia, jeżeli idzie o znalezienie rzeczonego miejsca ponad wszelką miarę. A dlaczego tak jest?
Ano dlatego, że o ile kamień jest widoczny z drogi, o ile tablicę można zobaczyć i łatwo ją zlokalizować, to teren po byłym obozie już, jeżeli chodzi o zlokalizowanie, nieco trudniejszy. A jak już go znajdziemy, to sposób upamiętnienia, mówiąc szczerze, dla mnie trochę dyskusyjny.
To chyba bardzo delikatny zwrot. Najpierw kawałeczek betonowego podejścia, potem alejka, która zaprowadzi do resztek jednego z obiektów, który jest zupełnie ukryty w drzewostanie. Cały teren obozu jest niebywale zarośnięty. Owszem, kilkanaście lat temu te drzewa były małe, ale teraz są prawdziwymi, potężnymi drzewcami. Stąd też odnalezienie miejsca upamiętnienia, takiego w stylu polskim, bądź też europejskim, no nie, to właśnie tego tutaj definitywnie nie ma. Co więcej, trzeba się domyśleć, że ten zadrzewiony teren to może być cel naszej podróży. Żadnej strzałki, żadnego wskaźnika kierunkowego, na to proszę nie liczyć. Jesteśmy w Niemczech. W Niemczech cały czas traumatycznie podchodzących do okresu II wojny Światowej.
Zatem wiata, pod którą tablicę z historią obozu wspomniane jest oczywiście o polskich jeńcach i kobietach z Powstania Warszawskiego, które tutaj umieszczono po grudniu roku 1944. Dość już może o tym, co teraz. Wróćmy do historii i do drogi pierwszej Dywizji Pancernej na niemieckiej ziemi. To był rok 1945.
Kolejny etap to są walki w rejonie rzek Ems, Ledy. Jak wspomniałem, one były z różnym natężeniem. W jednych miejscach się Niemcy jeszcze bardziej zażarcie bronili, w innych już mniej. Ciężkie walki toczono o sforsowanie kanału Kisten. Dopiero za kolejnym razem udało się go forsować. I na początku maja, posuwając się do przodu, podeszła pierwsza Dywizja Pancerna, działająca w składzie Korpusu Kanadyjskiego, a jeszcze wyżej Armii Brytyjskiej, podeszła pod zewnętrzną linię umocnień twierdzy i portu niemieckiego, głównego portu niemieckiego Wilhelmshaven. To były pierwsze dni maja 1945 roku. No i przyszedł rozkaz rozpoczęcia działań wojennych właśnie w kierunku Wilhelmshaven. Pierwsze jakieś takie rozkazy zostały wydane. One miały na celu raczej rozpoznanie tego terenu, bo łatwo było się domyśleć, że taki ważny obiekt będzie na pewno bardzo mocno umocniony. I planowano, że 5 maja, bodajże o godzinie 8 rano, rozpoczną się właśnie działania wojenne w tym kierunku. Tymczasem w nocy, czy wieczór i w nocy, z 4 na 5 przyszedł rozkaz z Korpusu Kanadyjskiego, że zawarto zawieszenie broni i działania wojenne zostają wstrzymane. Jedni w to wierzyli, inni nie wierzyli. No, okazało się, że działający tam na tym terenie admirał Dönitz podpisał z dowództwem brytyjskim, można powiedzieć, że lokalną kapitulację jeszcze przed tą taką ogólną. No i jak wynika z wielu wspomnień, wszystkie te jednostki zarówno, czy prawie wszystkie te jednostki, zarówno pancerne, jak i artyleryjskie, zawieszenie broni wchodziło w życie o 8 rano 5 maja, no to przed zawieszeniem broni podręczne zapasy amunicji zostały wystrzelone w całości w kierunku właśnie Wilhelmshaven. Tego sobie nie mogli żołnierze odmówić.
Wracamy do naszej opowieści o pierwszej Dywizji Pancernej i końcowym okresie II wojny światowej. Jesteśmy przed pewnym reprezentacyjnym urzędowym budynkiem Wilhelmshaven właśnie.
Sama nazwa mówi Port Wilhelma. Jesteśmy w północnej części Niemiec, na terenie Fryzji, gdzie zgodnie z tradycją morską wieje, tak jak i dziś. Aczkolwiek ten budynek, o którym wspomniałeś, jeżeli idzie o jego formę reprezentacyjną, drodzy Państwo, taki gigantyczny klocek Lego w formie prostokąta, stojący pionowo, a dwa klocki Lego tej samej formy leżące równolegle po lewej i po prawej stronie. Nie szokuje architektura. Nie ma tu starówki w szerokim tego słowa znaczeniu, gdyż, jak łatwo domyśleć się, znajdujemy się w wielkim mieście garnizonowym.
I wielkiej bazie morskiej Kriegsmarine w latach II wojny światowej. A my wracając do naszych pancernych.
Rozkazy generała Simonsa, dowódcy Korpusu Kanadyjskiego, mówiły w stronę rzeki Ems, a następnie lewym i prawym brzegiem rzeczonej rzeki, lewym holenderskim i prawym niemieckim, w stronę na północ. Kierunek wstępny, jaki w rozkazach został ujęty, to na Emden, port niemiecki znajdujący się nad Morzem Północnym. W rzeczywistości w końcówce rzeczonych wydarzeń los rzucił dywizję w stronę miasta, w którym obecnie się znajdujemy. Wielka baza Kriegsmarine, Wilhelmshaven, na wybrzeżu Morza Północnego. Największa w tym czasie.
I nadchodzi dzień, kiedy coś się dzieje, jeżeli chodzi o ten budynek ratusza, przy którym jesteśmy. To jeszcze cytat. Żołnierz Polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Generał Stanisław Maczek, dowódca 1. Dywizji Pancernej.
Zatem pochylmy się nad historią czarnej kawalerii. Notabene, jeżeli chcielibyście Państwo pochylić się tak jak i my, weźcie w swoje dłonie książkę Kacpra Śledzińskiego pod tym tytułem Bojowy szlak pancernych Maczka. Cytując, 6 maja 1945 roku do Wilhelmshaven wjechały Shermany 2. Pułku Pancernego i 8. Brabancki Batalion Strzelców prowadzone przez pułkownika Grudzińskiego. Na portowej bramie witał Polaków polski orzeł, zdjęty przez Niemców z budynku admiralicji w Gdyni i przewieziony tu do bazy UBO-tów. Tuż za rogatkami miasta pułkownik Grudziński został przywitany przez burmistrza, komendanta, przedstawiciela policji i komandora. Niemcy bez słowa przyjęli do wiadomości informację o przejęciu miasta i portu przez 1. Polską Dywizję Pancerną. I tu jest ta dygresja do czasów współczesnych. Nie ma czerwonego dywanu, niby dlaczego miałby być, nie ma kwiecia, nikt nas nie wita, ale znajdujemy się dokładnie przed tym samym budynkiem. Architektura surowa, stricte wojskowa, taka siermiężna, wręcz toporna. Baza marynarki wojennej 2 kroki stąd. Wilhelmshaven dokładnie 80 lat później.
A na wieży tego budynku ratusza, o którym mówimy, zawisła wówczas biało-czerwona flaga. Źródła mówią też o brytyjskiej, aczkolwiek do końca pewni tego nie jesteśmy. Jeżeli chodzi o polską, na pewno na tej wieży została umieszczona.
A skoro mowa o dacie, 6 maja w 1945 roku oddziały Ludowego Wojska Polskiego, mając na myśli 1. Armię, znajdowały się nad Łabą oraz w Berlinie. Oddziały 2. Armii Wojska Polskiego w ramach operacji praskiej dochodziły do Mielnika, Pragi, a na okupowanym terytorium państwa polskiego, mając na myśli wyzwolone spod okupacji niemieckiej i wchodzące pod okupację sowiecką, nad Sanem, pod Kuryłówką, oddział Narodowej Organizacji Wojskowej, dowodzony przez Franciszka Przysiężniaka, pseudonim ojciec Jan, zapadał na leża na kilka dni, a 2 doby później Kuryłówka stała w płomieniach. W Wilhelmshaven w tym czasie kończyła się II wojna światowa. Dla pancerniaków spod znaku czarnej kawalerii 1. Dywizji Pancernej i rodziło się najważniejsze z pytań. Co dalej?
Na to pytanie oczywiście nie odpowiemy w tej chwili. My za chwilę przemieścimy się do innego miejsca związanego z 1. Dywizją Pancerną, bo ratusz to jedno, a baza Kriegsmarine to drugie. To, że została podpisana umowa o zawieszeniu broni, to zaoszczędziło sporo polskiej krwi, no bo ten szturm na umocniony niemiecki port mógł się różnie skończyć, jeżeli o ofiary. Ale z kolejnej strony patrząc, no też powód do chluby dla 1. Dywizji Pancernej to przyjęcie kapitulacji tak potężnej twierdzy bazy morskiej. No i równocześnie ci, którzy nad nią panowali ze strony niemieckiej, to też wysokie szarże wzięte do niewoli.
Tak, no to są ogromne liczby oficerów w tym, tak jak pan wspomina, tych najwyższej rangi, żołnierzy, okrętów, sprzętu różnego rodzaju. No panuje takie powszechne przekonanie, że ze strony albo dowódcy Korpusu Kanadyjskiego, albo jeszcze wyżej Armii Brytyjskiej było to celowe działanie, żeby do przyjęcia kapitulacji twierdzy właśnie oddelegować Polaków jako symboliczny akt pewnego zadośćuczynienia, pewnego satysfakcji. No i też tak jak pan wspomina, kiedy 2 dni później, 6 maja, zgodnie z porozumieniami, które tam dokładnie sankcjonowało co, gdzie i kiedy, wydzielony oddział polski wjeżdżał do Wilhelmshaven, jak mijano kolejne bunkry, okopy, zasieki, stanowiska artylerii i tak dalej, to żołnierze, którzy przejeżdżali właśnie prowadzeni przez niemieckiego parlamentariusza, przez te umocnienia, to mieli skojarzenia, ilu tu ludzi jeszcze musiałoby zginąć. Zresztą myślę, że polska dywizja pancerna była chyba zbyt słaba, żeby móc taką silną twierdzę zdobywać. Musiałyby tu się włączyć jeszcze różne jednostki alianckie.
Mówiliśmy o przyjęciu kapitulacji niemieckiego garnizonu przez żołnierzy pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka, ale musimy też wspomnieć o tym, że samo podpisanie aktu kapitulacyjnego wcale nie odbyło się we wspomnianej niemieckiej bazie, tylko zupełnie gdzie indziej. Rzekłbym nawet, to wcale nie jest niedaleka odległość, bo jedzie się tutaj autostradą z Wilhelmshaven ponad godzinę.
Bez dwóch zdań, a skoro mowa o znakach zapytania, to gdzie w Bad Zwischenahn 5 maja 1945 roku podpisywano rzeczony dokument kapitulacyjny? Gdzie generał Erich von Straube stał przed dowódcą kanadyjskiego 2. Korpusu generałem Simonsem, oficerami jego sztabu, wszystkimi dowódcami podległych mu dywizji? W tym gronie znajdował się generał Stanisław Maczek. Jesteśmy w Bad Zwischenahn. Piękny stary kościół Świętego Jana. Jezioro. Genialne miejsce do szeroko pojętej rekreacji. Cicho, przyjemnie, fontanna, nowoczesne centrum miasta. Jeżeli zerkniemy na ratusz, jak to woli z niemiecka Rathaus, to w żadnym wypadku nie w tym budynku, gdyż jest to nowa architektura. 5 maja o godzinie 7.40 po raz ostatni podczas II wojny światowej artyleria 1. Dywizji Pancernej otworzyła ogień. Przez 19 minut trwał ostrzał przed pola Wilhelmshaven. O godzinie 8.00 działał Milkły, zgodnie z ustaleniami kapitulacyjnymi. Wieczorem w Bad Zwischenahn przy długim stole zasiedli bohaterowie tamtych wydarzeń. Generał Simons, jego zastępca, wspomniani dowódcy wszystkich dywizji walczących w składzie korpusu, specjalne miejsce obok dowódcy korpusu zarezerwowane było dla generała Stanisława Maczka. Wspomniany generał Erich von Straube wraz z oficerami nie tylko Wehrmachtu, ale również Kriegsmarine, wchodząc na salę, próbował coś powiedzieć, ale kanadyjski dowódca jednym skinieniem dłoni odebrał mu głos, a następnie przedstawił wszystkie warunki kapitulacyjne. I na sam koniec wolno, w pewnym sensie punktując każde słowo, wypowiedział, iż strefę Wilhelmshaven przejmuje pierwsza polska dywizja pancerna. Według wspomnień oficerów, którzy tego dnia znajdowali się w rzeczonej sali, dziwny tyk nerwowy pojawił się na twarzach niemieckich oficerów, a ich spojrzenia pomknęły w stronę siedzącego obok generała Simonsa, generała Stanisława Maczka. Zamykało się koło, zamykała się historia II wojny światowej w aspekcie szlaku bojowego 1. Dywizji Pancernej. W Bad Zwischenahn. Tu, gdzie teraz jesteśmy.
Ta kapitulacja twierdzy, jak się okazuje, nie dotarła do wszystkich oddziałów niemieckich, chociaż podkreśla w swoich wspomnieniach pułkownik Skibiński. Trzeba przyznać, że Niemcy byli świetnie zorganizowani i wszystkie te ustalenia związane z kapitulacją, przejmowaniem poszczególnych obiektów, magazynów i tak dalej, to były wszystko wzorowo wykonane w czasie i w uzgodnionym terminie. No ale sam Skibiński mówi, że po już uczczeniu tak doniosłej daty postanowił wreszcie po iluś latach, a był zapalonym myśliwym. Pisze w swoich wspomnieniach, jeszcze jak tutaj był w Rzeszowie, że bardzo często brał wtedy konia, psa i tutaj w okolicach Rzeszowa polował. Więc postanowił zapolować tam w tych lasach pod Wilhelmshaven, wziął kierowcę, no dosyć głęboko w jakieś dukty leśne się zapuścili, no i trafili w pewnym momencie na jakąś grupę, która o kapitulacji nie wiedziała. No i na początku było nawet dosyć groźnie, ale flaga brygadiera, jaka tam powiewała na samochodzie i taka twarda postawa Skibińskiego, no powodowała, że skończyło się to dobrze, bo Skibiński pisze, że takim głosem nieznoszącym sprzeciwu zażądał rozmowy z dowódcą. Niemcy tego dowódcę w końcu przyprowadzili. No i Skibiński mu mówi po niemiecku, bo gdy prowadził rozmowy te kapitulacyjne, czy brał w nich udział tam w tych różnych uzgodnieniach, to zawsze, mimo że znał język niemiecki, rozmawiał przez tłumacza. To też było takie symboliczne, więc mówi, że w tym momencie przypomniał sobie język niemiecki i mówi, że jest po prostu zawarte zawieszenie broni, no de facto kapitulacja. Dowódca tej jakiejś niemieckiej Kampfgruppe odpowiada, że no ale o niczym on nie wie. Na co Skibiński, no ale czy pan wyobraża sobie, że dowódca brygady nieprzyjacielskiej bez żadnej obstawy kilka kilometrów za linią frontu poluje w lesie? No nie wyobrażam sobie, no to to chyba prawda. Pojechali dalej i jak pisze Skibiński, jakiegoś koziołka nawet ustrzelił.
No wojna przynosi czasem ze sobą również tego typu zdarzenia. O nich też państwu opowiadam, żeby pokazać to inne jej oblicze. To oczywiście nie jest koniec losów pierwszej Dywizji Pancernej, niejako symboliczne zakończenie jej drogi bojowej, ale o tym, co było potem, opowiem państwu za czas jakiś. W tej naszej podróży śladami pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka w 80. rocznicę przyjęcia przez polskich żołnierzy kapitulacji Wilhelmshaven dotarliśmy do miejsca, gdzie właściwie wszystko się kończy, bo Wilhelmshaven to był taki wojskowy koniec. Ale koniec cywilny i właściwie symboliczne zakończenie to było miasteczko Haren, w którym w tej chwili jesteśmy.
Haren, polska nazwa pierwotna Lwów, późniejsza Maczków. Od 4 sierpnia 1948 roku znowu Haren. Pytanie, dlaczego najpierw Lwów?
I pytanie, dlaczego i w jakim celu znaleźli się tu Polacy, nie tylko zresztą żołnierze pierwszej Dywizji Pancernej, ano decyzją jednego z sojuszników dla tych, którzy wyzwalali tych, którzy zostali uwięzieni w Niemczech, również polskiej narodowości. To miasteczko przeznaczone zostało.
Luty 1945 roku. Konferencja w Jałcie. Decyzja mocarnej Wielkiej Trójki na temat przyszłych granic państwa polskiego. Odcięte od całości macierzy wschodnie kresy Rzeczpospolitej. 5 lipca 1945 roku. Cofnięcie uznania dla rządu polskiego na wychodźstwie ze strony zachodnich aliantów. Pomiędzy lutym a lipcem są rzeczone momenty, kiedy pada Wilhelmshaven, kiedy kończy się wojna, kiedy w międzyczasie, w kwietniu 1945 roku, w polskie ręce dostaje się obóz w Oberlangen, a wraz z tymżeż zaczyna się droga do pewnego rodzaju normalności. Koniec II wojny światowej, stan świadomości, że w zasadzie można wracać do państwa polskiego, które coraz bardziej nabiera ludowego charakteru, a władza staje się komunistyczną, aczkolwiek z ogromnym znakiem zapytania. W międzyczasie pojawia się ten zaskakujący etap. Próba cywilnego powrotu do rzeczywistości.
Krótko mówiąc, było to tak. Wysiedlono stąd niemiecką ludność. Osiedlono tutaj Polaków z pierwszej Dywizji Pancernej, tudzież tych uwolnionych przez nich naszych rodaków z różnych miejsc, w których w północnych Niemczech więzieni byli. I przez moment to miejsce stało się takim polskim centrum na tej niemieckiej ziemi.
Jeszcze w wojskowych mundurach, jeszcze w strukturach pierwszej Dywizji Pancernej, jeszcze w strukturach stricte Wojska Polskiego. Aczkolwiek pierwsze drużyny harcerskie, pierwsze sklepy, pierwsze małżeństwa, pierwsze szkoły, pierwsze orkiestry, to wszystko to nic innego, tylko rzeczony Lwów. A dlaczego nazwa? W ramach szeroko pojętego protestu można było zabrać Rzeczpospolitej Polskiej kresy, można było wprowadzić na mapę Europy zupełnie nowy układ granic. W tym czasie Lwów znalazł się na terytorium Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad, ale ten bunt, wewnętrzny bunt, był niczym innym podszyty jak tylko sentymentem choćby samego dowódcy. Nie zapominajmy, iż to właśnie spod Lwowa wywodził się Stanisław Maczek jako porucznik wracający z oddziałem Wojska Polskiego przez Podkarpacie do swojego miasta w listopadzie 1918 roku. Jako generał Wojska Polskiego, dowódca pierwszej Dywizji Pancernej, nie mógł wrócić do miejsca, które było mu tak bliskie, a spora część żołnierzy jego dywizji wywodziła się z kresu. Aczkolwiek Nazwy Lwów nie zaakceptowali Brytyjczycy. Dlaczego?
Dlatego, że drażniłaby Józefa Stalina. A więc miejsce, gdzie próbowali wrócić zarówno żołnierze pierwszej dywizji pancernej, jak i uwolnieni przez nich Polacy i Polki do tego cywilnego życia, było polskie, a my jesteśmy przed owym szczególnym budynkiem. Stary młyn, w którym dzisiaj mieści się muzeum i centrum dokumentacji Maczków Haren, opowiadające też o historii owego polskiego epizodu w tym niemieckim mieście. I do niego zaraz wejdziemy. Dokumentacją Centrum Haren Maczków, czyli swego rodzaju muzeum opowiadające też o tym epizodzie, co zaskakujące na niemieckiej ziemi można znaleźć i właśnie w tym momencie, Andrzeju, wejdziemy do niego. I cóż widzimy w tej sali? Pierwszy rzut oka, pewien mundur, może nie do końca wierny historii, ale z zaznaczeniem, że to mundur z okresu powojennego. Na UNRE się tutaj powołujemy.
Aczkolwiek trzeba przywołać rzeczoną nazwę, te magiczne litery UNRRA dawały wielu mieszkańcom państwa polskiego, jak i wyzwalania Europy, początek nadziei na normalność. Popularna UNRA, czyli paczki żywnościowe, popularna UNRA, nic innego, tylko sorty odzieżowe, UNRA, buty. W tamtych czasach to coś wyjątkowego. Ten mundur, zaiste nawiązujący do tamtych czasów, stylizowany na brytyjski battle dress, ale to takie normalne powitanie. Bardziej zaskakuje.
Dużych rozmiarów zdjęcie, a raczej fotogram, który tutaj obok tego munduru się mieści. A dlaczego zaskakuje? Bo oprócz nazwy Haren możemy znaleźć nazwę Miasto Lwów.
Miasto Lwów. Obok samochód typu Willys MB. W nim 5 żołnierzy Wojska Polskiego. Jeden z charakterystyczną rogatywką. Niewiasta stojąca tuż obok balustrady małego mostu i kilka następnych plansz, które bardziej czytelne są dla polskiej duszy niż z pewnością dla niemiecko-holenderskiej. W tym szczególnie rzuca się w oczy mapa II Rzeczpospolitej z drugiego paktu Ribbentrop-Mołotow z 28 września 1939 roku, gdzie w kolorze czerwonym zaznaczony jest obszar okupacji niemieckiej, a całe polskie kresy zaznaczone są w kolorze białym, jako wyraźnie odcięte.
Razem z nami gość.
Ich bin Vanessa Götz-Meiners, die Leiterin des
Dokumentations. Nazywam się Vanessa Götz-Meiners. Jestem kierownikiem Archiwum Miejskiego. Pracuję też tutaj, w Centrum Dokumentacji Maczków Haren. Znajdujemy się w miejscu bardzo interesującym dla każdego zwiedzającego. Miejscowość Haren jest na trwałe związana z polskimi śladami. Przez blisko 3 lata mieszkali tutaj polscy żołnierze oraz polscy cywile. To miejsce, które upamiętnia ten ciężki czas po zakończeniu II wojny światowej.
To jest wyjątkowa sytuacja właściwie, że przez blisko 3 lata w tym miejscu, gdzie normalnie było słychać język niemiecki, słychać było zupełnie inny język, mieszkali zupełnie inni ludzie. Rzekłbym nawet ewenement, jeżeli chodzi o historię w ogóle.
W
tym specyficznym miejscu, w którym się teraz znajdujemy, ten powojenny czas jest pewnego rodzaju znakiem tamtej epoki. Dzisiaj to zwykła ekspozycja. Dzisiaj te plansze oraz informacje na nich zawarte przenoszą do zupełnie innego czasu, nie tak znowu odległego. Ale należy o tym szczególnie pamiętać. Dziś można stwierdzić, że jest to zaskakujące. Aczkolwiek w roku 1945 i przez 3 późniejsze lata to była rzeczywistość.
To jest nowa ekspozycja, to jest obiekt, który też został zrewaloryzowany stosunkowo niedawno i trochę w ramach współpracy polsko-niemieckiej, podejrzewam.
Ta ekspozycja, która została oddana do użytku w roku 2023, rodziła się już w końcu lat 90., w chwili, kiedy nastąpiło zbliżenie polsko-niemieckie na tym gruncie. Mamy do czynienia z porozumieniem polsko-niemieckim, a następnie z ideą stworzenia tego właśnie centrum historycznego, które nawiązuje do końca II wojny światowej. Dziś każdy może go zwiedzać.
Czy zdarza się, że przyjeżdżają tu polscy turyści, zarówno indywidualni, jak i w grupach zorganizowanych? I czy czy jest kontynuowana ta współpraca między różnymi środowiskami, także naukowymi z Polski i Niemiec, jeżeli chodzi o to miejsce?
W naturalny sposób miejsce to odwiedza większość turystów z Niemiec. Przypadki turystów z Polski są o wiele rzadsze. Ale w chwili, kiedy mają miejsce uroczystości, w nie tak odległym punkcie na mapie, jakim jest obóz Oberlangen, i rocznicami wyzwolenia tego obozu, klasy szkolne i zorganizowane grupy przyjeżdżają tutaj, zgodnie z takim normalnym etosem polskiej pierwszej dywizji pancernej.
To pewnie możemy zaprosić turystów z Polski, żeby zjawili się w tym wyjątkowym miejscu, gdzie jednak do tej pory chyba niezbyt licznie się pojawiają.
W tych okolicznościach, drodzy Państwo, wypada zaprosić, co inniejszym czynimy. Znajdziecie Państwo to miejsce z łatwością, szczególnie w dobie, kiedy GPS zaprowadzi w zasadzie wszędzie.
Kończyć będziemy tę dzisiejszą audycję poświęconą pierwszej dywizji pancernej, jej szlakowi bojowemu, temu prowadzącemu przez północne Niemcy, bo on tutaj właśnie symbolicznie się kończy. W Haren, nazywanym przez 3 lata Maczkowem, a wcześniej przez krótki czas Lwowem. Kłaniają się Państwu
Andrzej Olejko,
dr Jerzy Majka, historyk, oraz Jerzy Pasierb. Do usłyszenia.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów, wsparta finansowo przez ministra obrony narodowej.